Witamy Państwa w audycji Rozmowy o życiu, a dziś będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, o temacie bardzo trudnym, z którym każdy z nas styka się bezpośrednio, zazwyczaj wtedy, kiedy nie jesteśmy kompletnie na to przygotowani, bo dotyczy zazwyczaj to osób nam bliskich, czasami rodziców, czasami naszych małżonków, czasami dotyka to nas. To jest problem niepełnosprawności, ale nie takiej, o której zazwyczaj mówimy, ale również będziemy rozmawiali dzisiaj, drodzy Państwo, o niepełnosprawności związanej z upływem wieku. Każdy z nas się starzeje, każdy z nas traci swoją sprawność i za kilkanaście lat w wyniku naturalnego procesu czy też choroby może przyjść taki moment, że nie będziemy potrafili sobie sami dać radę. Jest to temat dość trudny, ale, drodzy Państwo, nie byłoby rozmów o życiu, gdybyśmy nie rozmawiali z jakimś pozytywnym przesłaniem albo z próbą odpowiedzi na szereg pytań, które mogą się Państwu nasunąć w trakcie dzisiejszej naszej rozmowy, bądź też nie będziemy podawali Państwu pewnych propozycji i pomysłów. A żeby nie rozmawiać tylko i teoretycznie, zaprosiliśmy dzisiaj do studia pana doktora Cezarego Lipińskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Doktora medycyny tutaj od razu dodajmy, a więc lekarza. I pana Piotra Kłysa. Firma nazywa się, no właśnie, pytanie brzmi, zacznijmy może od tego, czy to jest firma, czy to jest instytucja, San Egidio, dobrze czytam?
San Egidio. Szczęść Boże, witam Państwa.
Słychać, że głos radiowy, bo pan Piotr w swoim czasie pracował wiele lat w zaprzyjaźnionej rozgłośni w Łodzi.
Tak jest, katolicka rozgłośnia archidiecezji łódzkiej, dawne dzieje.
Więc pierwsze pytanie, czy to jest instytucja, to co stworzyliście, czy to jest firma? Panie Piotrze.
Ponieważ jestem prawnikiem z wykształcenia, to łatwiej mi jest powiedzieć, że każda firma jest instytucją. Więc umówmy się, że jest to po prostu pewien podmiot, pewna rzeczywistość, w której funkcjonujemy w ramach gospodarki, jaka przepisów prawnych, które obowiązują w naszym kraju, a która to rzeczywistość umożliwia identyfikację i zaspokajanie pewnych naszych misji, pewnych założeń, pewnych marzeń, pewnych koncepcji, bo mam wrażenie, że zarówno mój przyjaciel, wspólnik, obecny tutaj pan Lipiński, jak i ja, jesteśmy ludźmi zadowolonymi z tego, co robimy.
Słuchajcie, panowie, to jest taki list. Jedno zdanie, które od razu uderza, chociaż podobno najważniejsze rzeczy są zawsze na drugiej stronie, w górnej połowie. Ale to chyba najważniejsze i kluczowe zdanie, które jest powodem naszego dzisiejszego spotkania, brzmi mniej więcej tak. Integralną częścią tej troski jest pomoc osobom dotkniętych niepełnosprawnością, niosącą niejednokrotnie większe od fizycznych cierpienia, wynikające z poczucia wykluczenia, z poczucia bycia ciężarem i poczucia bezradności. Panie doktorze, pan ma bardzo duże doświadczenie w tym względzie, rozumiem.
Tak, mam przyjemność wykonywać ten zawód już ponad 20 lat. I zwykle mówi się o humanizmie postępowania medycznego, zwykle mówi się o rozwoju społecznym. I patrzymy na to z jednej strony epatowani codziennie obrazami nowoczesnej, fantastycznej medycyny technicznej. Tej medycyny, która pozwala nam coraz lepiej diagnozować, pozwala nam coraz lepiej zobaczyć ciało człowieka, pozwala nam lepiej zobaczyć poszczególne elementy tego ciała. A z drugiej strony mamy pewien duży obszar medycyny, medycyny, która zajmuje się również duchem, zajmuje się również elementami tej całości, którą psychosomatycznie możemy nazwać osobowością człowieka, jego ciałem, jego duszą, jego duchem. Wydaje się, że w obszarach, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, obszarach pełnej niepełnosprawności, obszarach niewydolności, nasze społeczeństwo nie do końca umie wypracować właściwe wzorce. Z punktu widzenia medycznego, lekarskiego, nasze społeczeństwa się starzeją. Mamy coraz większą grupę ludzi w tej piramidzie demograficznej, ludzi starszych. Wydolność organizmu człowieka, poddawanego stresom dnia codziennego w naszej cywilizacji, jest przeogromna, ale mimo wszystko ma swoje granice. To jest tak, że zaczynamy coraz więcej zużywać naszych zasobów w tej codziennej pogoni i potem, kiedy stajemy się słabsi z natury rzeczy, czasami tych sił nie starcza, aby do mety godnie dojść. Może to takie patetyczne powiedzenie, godnie dojść, ale człowiek ze swoim humanizmem, ze swoim doświadczeniem tu i teraz, jest człowiekiem do ostatniej sekundy swojego życia na tym łespadole, na tej ziemi. Ograniczenie się w oddziaływaniu medycznym jedynie do pewnej sfery technicznej, oddziaływania wtedy, kiedy szybko zadziałam i szybko osiągnę efekt, jest fajne. Jest bardzo potrzebne i każdemu z nas daje ogromną satysfakcję lekarską, satysfakcję zawodową. Ale jednocześnie jest grupa osób, których wiemy, że z punktu widzenia medycznego już nigdy maratonu nie przebiegną. Już nigdy do sklepu bez laski nie dojdą. Ale to wcale nie oznacza, że wykluczenie tych osób powinno polegać na stwierdzeniu: droga panie, drogi panie, droga pani, medycyna wyczerpała swoje możliwości. Być może medycyna tak, ale człowiek nie. Kończąc ten swój taki początkowy fragment wypowiedzi, mogę powiedzieć tak, że medycyna ostatnio radzi sobie coraz lepiej z leczeniem chorób, ale ma coraz więcej problemów z leczeniem człowieka.
Panowie, my generalnie jesteśmy ludźmi jeszcze w sile wieku, tutaj wszyscy trzej jak siedzimy, ale każdy z nas, myślę, że z pewnym takim przerażeniem, i tu chciałbym prosić o waszą osobistą refleksję, myśli o tym, że w którymś momencie zabraknie sił, że w którymś momencie będziemy, i właśnie pytanie brzmi, czy zdani sami na siebie, czy znajdziemy ludzi, którzy nami się zajmą, czy to będą nasi bliscy, czy to będą ludzie całkowicie obcy, którym będziemy płacić, a być może zostaniemy gdzieś zamknięci samotni. Wyobrażacie sobie taki moment w swoim życiu?
Oczywiście, że tak. Trzeba sobie ten moment wyobrażać, ponieważ są pewne zjawiska fizjologiczne. Jesteśmy uwarunkowani w czasie, w miejscu, w przestrzeni. Natomiast nie wydaje mi się, żeby powiedzieć, że to przeraża. Trudno tutaj mówić o jakimś strachu. To jest następstwo zwyczajne, któremu człowiek jest poddany. Nawiązał pan, mówiąc o tym, że możemy być zdani na innych, najbliższych, bądź najbliższych. To jest bardzo istotny element, bo może być tak, że moje osobiste cierpienie, moja niepełnosprawność, ono może wcale nie być aż tak bardzo dokuczliwym dla mnie, ale może być niszczącym dla mojego otoczenia. Może być upokarzającym dla moich najbliższych, którzy się mną opiekują. I wówczas dochodzi do niesłychanych dramatów, rozterek. Czy jestem w stanie pozwolić sobie na zabezpieczenie potrzeb osoby mi bliskiej, a niepełnosprawnej, czy też jestem zmuszony oddać tą osobę gdzieś i zwrócić się do kogoś innego o pomoc, a jeżeli to do kogo? I tu jest bardzo ważny element, że niepełnosprawność jednostkowa, indywidualna w rzeczywistości dotyka całej rodziny. Jest dysfunkcja jednej osoby, jest dysfunkcją całego jej otoczenia, wszystkich osób wspólnie z nią funkcjonujących. I pytanie, czy to przeraża, czy to zdajemy sobie sprawę z tego, czy o tym myślimy. W jakiś sposób, tak jak powiedziałem, tak, myślimy o tym, bo jesteśmy świadomi. Ale będąc w sile wieku, będąc sprawnym fizycznie, gdzie oszczędzona mi jest niepełnosprawność, na co dzień oczywiście nie myślę o tym. Nie boli mnie nic, dobrze się czuję, jestem zdrowy. To jest mój szczęśliwy czas najlepszych, największych sił organizmu. Natomiast faktem jest, że w jakimś momencie przychodzi ten moment, gdzie już nie jestem w stanie funkcjonować samodzielnie. I wówczas jest potrzebna pomoc.
Tak, tylko że tu uzupełnimy w tym, co pan mówi, to właściwie można by powiedzieć, że dosyć dobrze wygląda w momencie, kiedy jeszcze mamy do czynienia z tymi małymi środowiskami, gdzie rodziny są jeszcze rodzinami. Gorzej to rzecz wygląda i będzie chyba wyglądała, też musimy się na to chyba przygotować, że w którymś momencie będziemy mieli do czynienia z czymś na skalę epidemii, tej dysfunkcji społecznej, o której pan powiedział, rodziny. W momencie, kiedy jest to problem rodzinny, ale kiedy dotknie starość, niepełnosprawność ludzi, którzy powyjeżdżali, którzy mają na swoim koncie zerwane związki rodzinne z domem, z tym trzypokoleniowym wzorem, którego już właściwie nie ma. Nie ma wzorca trzypokoleniowej rodziny. Mamy do czynienia w najlepszym przypadku z dwoma pokoleniami w jednym miejscu.
A jeśli pozwolicie, panowie, państwo, oczywiście wzorzec, pozwolę sobie, panie redaktorze, przedstawić moją wizję, wzorzec trzypokoleniowy istnieje. Niestety stał się on tylko niedoścignionym wzorcem, który gdzieś tam zachowany jest w śladach pamięci. Nie ma lepszej sytuacji społecznej niż rodzina. Rodzina jest rzeczywiście taką formacją, taką formułą, w którą wzajemnie związani więzami krwi, więzami uczuciowymi dajemy sobie najwięcej. Pech chce, że cała okolica, całe otoczenie nasze od wysokiej polityki po naprawdę zwykłe spotkania niedzielne często nie wspiera tej rodziny. Często nie zauważamy tego, że dzisiaj siedząc pełnosprawni przy stole, za 10 dni możemy znaleźć się w pozycji horyzontalnej w łóżku szpitalnym. Pytanie, jaki mamy stosunek do osób od nas słabszych, do osób od nas mniej sprawnych, jest pytaniem o to, jaki mamy stosunek do samego siebie. Łatwo jest z jednej strony generować informację, że należy się pochylać nad osobą chorą, mieć często na podorędziu hasła mówiące o tym, powinniśmy wszyscy razem dążyć do tego, żebyśmy stanowili jedno, ale z drugiej strony trudno wykonać pracę, kiedy widzimy osobę naprawdę dotkniętą ciężką chorobą, osobę w stanie terminalnym, to jest w tym stanie końcowym naszego życia. I dla mnie, jako dla osoby, która tyle lat styka się z cierpieniem człowieka, te momenty, wydaje mi się, są decydujące dla samookreślenia się pokolenia młodszego. Wspomnieliśmy tutaj wcześniej o pewnej alienacji, o pewnym wysuwaniu osób starszych, osób niepełnosprawnych na margines naszych obserwacji życiowych. To jest związane z pewnym kultem młodości, pewnym kultem siły, kultem dążenia do sukcesu. Ci, którzy nie nadążają, którzy są słabsi, znajdują się z boku. Oni wymagają więcej wsparcia niż ci w pełni zdrowi. Ta koncepcja, ta filozofia, z którą do państwa przychodzimy, filozofia i koncepcja naszej działalności, to jest ukierunkowanie i zauważenie osób, które tej pomocy potrzebują, wymagają, które być może nie zawsze są w pełni świadome możliwości, które oferuje im dzisiejsza medycyna, oferuje im dzisiejszy system ochrony zdrowia w Polsce. Nawet ten system, o którym tak wielokrotnie wspominamy, że jest niewydolny, że jest słaby. To wszystko są też prawdy, ale prawda jest też taka, że mamy prawo prosić i mamy prawo żądać tego, co nam się należy. Niezależnie od tego, czy mamy lat 20 i potrzebujemy cudowną odżywkę po to, żeby wygrać zawody sportowe, czy mamy lat 75 i potrzebujemy wsparcia, bo bardzo trudno jest nam w niedzielę wyjść z domu.
Za chwilę wracamy. Są pierwsze SMS-y. Za chwilę będziemy je cytować. 509 056 590. To również chciałbym państwa zostawić z takim pytaniem, bardzo otwartym, to już mówię do naszych słuchaczy. Czy niepełnosprawność to jest faktycznie coś, co dzieje się fizycznie w naszym ciele? Czy niepełnosprawność to jest również problem, który dzieje się, a może przede wszystkim problem, który się dzieje w naszych głowach?
Cheat and I lie. to give back. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth in my secret life.
Szanowni Państwo, i wracamy do rozmowy. Rozmowy o niepełnosprawności. Zaczniemy od tego SMS-a, który przyszedł. Jeszcze raz przypomnę numer naszej bramki. 509 056 590. Koszt SMS-ów tradycyjnie jak w Państwa planie taryfowym, w zależności od tego, u jakiego operatora Państwo jesteście. Napisała do nas słuchaczka. Jestem na wózku od urodzenia. Już się pogodziłam ze swoją sytuacją. Nie znaczy to, że nie było buntu. Był. Ale dobrze się czuję tylko w domu. Wychodząc z domu, wpadam w depresję, bo otoczenie mnie odrzuca. Tolerancja w Polsce to tylko slogan. Oczywiście nie będziemy rozmawiali o samej tolerancji, ale o tej sytuacji, która jest chyba bardzo symptomatyczna dla wielu osób z różną formą niepełnosprawności, bo tak jak mówiłem na początku, rozmawiamy o sytuacjach związanych z niepełnosprawnością, nie wynikającą tylko i wyłącznie z ograniczeń fizycznych ze względu na jakieś, czy to kwestie związane z problemami od urodzenia, czy nabytymi, ale rozmawiamy również o takich sytuacjach, w których spotkamy się jako ludzie starsi, kiedy bardzo byśmy chcieli wyjść do znajomych, a nie będziemy mogli wyjść. I teraz czasami z tym balkonikiem trzeba się będzie przemieścić, czasami z laseczką, czasami z kulą, a czasami będzie trzeba prosić kogoś, żeby popchał wózek.
Dokładnie tak. Ten SMS, który skierowała do nas słuchaczka, mogę powiedzieć, że pewne definicje niepełnosprawności mówią o wystąpieniu barier. Barier, które ograniczają możliwość funkcjonowania. Oczywiście tych definicji, jak zawsze, w tak złożonym zjawisku jest multum. Ale słuchając tego, co pan redaktor cytował z SMS-a, można by zadać sobie również przewrotne pytanie. A naprawdę, przepraszam, to kto w tej sytuacji jest niepełnosprawny? Bo ta pani, która mówi, że od urodzenia, od bardzo pewnego okresu czasu pokonuje swoje bariery. Nawet się do nich przyzwyczaiła, próbuje funkcjonować tak, jak może, przy pomocy wsparcia, jak mniemam, pewnej grupy osób, być może niestety sama, i spotyka się z otoczeniem, bojąc się do niego wyjść, bo to otoczenie nie może pokonać swoich barier, bo nie może jej do końca zaakceptować. Wspomniała pani tutaj o tolerancji. Zachodzi pytanie, to kto tutaj jest naprawdę niepełnosprawny? Czy ta osoba, która musi pokonywać odległość na wózku przy pomocy zewnętrznych, technicznych urządzeń wspomagających, czy inna osoba, która nie potrafi być obok, być razem? Nie w dosyć słabej formie litowania się, bo nikt z nas nie lubi litować się nad kimś. To stawia taką stratyfikację wyżej niżej. Współczuć, być współczulnym. Myślę, że i z punktu widzenia medycznego, i z punktu widzenia społecznego ta niepełnosprawność jest zjawiskiem szerszym niż widzimy to tylko przez pryzmat starszych osób idących bądź jeżdżących na wózkach inwalidzkich.
Tutaj kolega zadał słuszne pytanie, kto jest niepełnosprawnym, bo istotnie tak jest. Ta nasza brak zrozumienia, brak empatii, brak szacunku wobec osób, które dotknięte są w jakąś formą niepełnosprawności, jest dużym problemem. Ale też prawda jest taka, że z punktu widzenia naszej słuchaczki, która wysłała tego rozpaczliwego, smutnego SMS-a, to jest obojętne. Czy ona jest niepełnosprawna, bo musi korzystać z wózka, czy niepełnosprawni są ci, którzy są nietolerancyjni, nie umiejący jej pomóc. Z jej punktu widzenia to jest obojętne. Od 4 lat zajmuję się wyrównywaniem szans dla osób dotkniętych wszelkimi różnymi rodzajami niepełnosprawności, nie tylko fizjologicznej, na którą medycyna czy sprzęt, technika medyczna jest w stanie zaradzić, ale również niepełnosprawności społecznej, niepełnosprawności prawnej, formalnej, funkcjonalnej, społecznej. I obserwuję dramat ludzi, którym jest źle, którzy boją się wychodzić z domu, tak jak tutaj mówiła przed chwileczką nasza słuchaczka pisała, ludzi, którzy nie potrafią funkcjonować w naszej wolnej Polsce. Czują się odrzuceni, czują się obywatelami drugiej, trzeciej kategorii, przeszkadzającymi, zawadzającymi. I mając takie doświadczenia, o którym mówił właśnie tutaj przed chwileczką pan doktor Lipiński, plus to doświadczenie moje, doświadczenie prawne, postanowiliśmy, że jednak coś można tutaj zmienić, można zrobić. Jesteśmy w studio Rozgłośni Katolickiej Radio Podlasie. Naprzeciwko nas jest piękna figurka Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy pamiętamy, młodsi z pewnym trudem mogą pamiętać tego silnego Karola Wojtyłę, wybranego młodego kardynała, wybranego na stolicę Piotrową, ale wszyscy mamy w oczach Jana Pawła II niepełnosprawnego, zdanego na pomoc innych, na wózku. I proszę pani, zwracam się do naszej słuchaczki, która przed chwilą wysłała SMS-a. Proszę popatrzeć, czy tak samo ci ludzie, którzy pani okazują brak tolerancji, myśli pani, że tak samo by podchodzili do Jana Pawła II na wózku?
Znaczy, panowie, tutaj na inny troszeczkę aspekt tego chciałbym zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do waszych pomysłów na to, jak ludziom pomóc. Chciałbym, żebyśmy mieli więcej czasu również na tę kwestię. Ale tak jak i pan Piotr, i pan doktor powiedzieliście, macie bogate doświadczenie w kontaktach i w rozwiązywaniu problemów ludzi o pewnych ograniczeniach, czy to związanych z wiekiem, czy to związanych z chorobą, czy z jakąś tą formą niepełnosprawności. Ale odpowiedzcie mi na pytanie tak szczerze. Czy my w ogóle używamy... W momencie, kiedy mówimy o relacjach pomiędzy tą grupą osób o ograniczeniach, grupą osób niepełnosprawnych, a ludźmi, tak zwanym światem naszym, światem ludzi sprawnych, czy my w ogóle właściwe używanie słowa tolerancja?
Nie, niewłaściwie. W ogóle to, przepraszam, wkinam się słowo, panie redaktorze, ale już się nie zgadzam na ten podział, który pan zastosował, na tą dychotomię osoby niepełnosprawne i sprawne.
Panie Piotrze, spokojnie, dajmy, celowo dzielę tak, dlatego że dla osób, które na co dzień nie zajmują się, tak jak pan powiedział, nie myślą, że coś się stanie, nie mają w najbliższym otoczeniu takich osób, tak wygląda ten sztuczny podział. I teraz pada pytanie, czy w tym sztucznym podziale, bo my wiemy doskonale, że częściej użyjemy słowa niepełnosprawnych wobec tych, którzy są tak zwanymi sprawnymi, a którzy nie potrafią odnosić się do osób pewnych, o pewnych ograniczeniach, którzy nie potrafią zauważyć takiego samego człowieka, a kto wie czasami, czy nie lepszego, bo bardziej wrażliwego, bardziej otwartego, bardziej ciepłego człowieka, który ma w sobie dużo więcej czasu na to, żeby dać siebie więcej nam, osobom zdrowym tak zwanym. Ja miałem to szczęście takich przede wszystkim spotykać, że ja dostałem od nich potężną naukę życia i optymizmu, potężną dawkę z jednej strony, ale jest cała masa różnego rodzaju kampanii społecznych. PFRON, czyli Państwowy Fundusz Osób Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydaje, czy wydawał w tej chwili, może już mniejsze to są pieniądze, ale wydawał potężne pieniądze na różne mniej lub bardziej mądre, czy też głupie akcje promocyjne, uczące właśnie owej tolerancji, o tolerancji czy też otwartości na osoby niepełnosprawne, na to likwidację barier. I okazało się, że właściwie chyba jedynym większym sukcesem tego funduszu, tych działań, było to, że postawiliśmy troszeczkę więcej podjazdów do, ale nie wszędzie tam, bo w PFRON-ie przez wiele lat na Grójeckiej nie można, bo żaden niepełnosprawny nie mógł w Warszawie podjechać, bo nie, co najwyżej mógł być załatwiony przy okienku na dole, bo nie było podjazdu, nie było zainstalowane windy. I zlikwidowano parę barier w postaci kilkuset, może tysięcy, czy kilkunastu tysięcy krawężników w niektórych miejscowościach. Właściwie to jest, ogranicza się ten. Natomiast faktycznie wciąż mamy potężny problem niewiedzy, a co za tym idzie, lęku przed osobami niepełnosprawnymi. Dlatego ja tak dzielę, na tą dychotomię, panie Piotrze, podzieliłem. Lęku u tych osób, które mówią sobie, że są sprawne.
Tutaj od razu właściwie aż wpycha się konieczność przywołania pewnych technik. Owszem, zgadza się, są te bariery architektoniczne, są bariery przemysłowe, infrastrukturalne, ale są też środki, którymi obecnie technika okołomedyczna, o którym za chwileczkę powie pan doktor, którymi dysponuje, gdzie te bariery są barierami fikcyjnymi. Dlatego, że istnieją już takie urządzenia czy mechanizmy, które osobom dotkniętym niepełnosprawnością pozwalają tą niepełnosprawność, jej skutki poza psychiczne, poza duchowe, praktycznie w dużej mierze zniwelować.
Proszę Państwa, oczywiście chciałbym się tutaj odnieść najpierw do tej kwestii tolerancyjności, a za sekundę przejść rzeczywiście do tych terminów medycznych, które może z racji pory, nie chciałbym, żeby one tutaj zdominowały, bo nie jesteśmy w gabinecie lekarskim i to nie to może miejsce i nie ta sytuacja, żebyśmy rozważali poszczególne problemy biomechaniczne. O kilku sobie być może powiemy. Proszę Państwa, ta tolerancja, czy ta dychotomia, ten rozdział ja zdrowy, ja piękny, ja młody, ty chora, ty...
Więc ja się ciebie boję.
Ja się ciebie boję z bardzo prostego powodu. Ponieważ ja widzę siebie w twojej sytuacji za kilka lat, za jakiś czas. I ja nie chcę być taki jak ty, bo ja nie akceptuję innej formy niż forma sukcesu. Według mnie nacechowanie nas wszystkich na sukces, epatowanie nas wszystkich cudownymi reklamami, fantastycznymi rzeczami, w których występują tylko cudowni młodzi ludzie, a jeżeli już to jest jakakolwiek reklama dla osoby starszej, to jest to reklama kleju do protez zębowych Korega albo jakiejś innej firmy. Albo przeciwbólowe, której tutaj nie należałoby pewnie wymieniać. Ale spójrzmy sobie na to w ten sposób. Piękni jesteśmy przez to, że jesteśmy ludźmi. Człowiek od momentu, gdy się począł, do momentu, gdy naturalnie zszedł z tego świata, przechodzi wiele cyklów rozwojowych. Można się śmiać z dziecka, które nie potrafi trafić łyżeczką do buzi i też powiedzieć, że jest ono niepełnosprawne, choć raczej wywołuje to ogromną, cudowną empatię w całej rodzinie. Popatrz, jak ono pięknie stara się. Gdy przy tym samym stole siedzi starsza osoba, która ma dokładnie ten sam problem niezborności ruchów. Bo ten móżdżek działa już troszkę słabiej. Tam na początku się jeszcze nie zdążył nauczyć, a tutaj już ma pewne problemy. No to wszyscy mówią, że znowu ta babcia nie trafiła, rozlała tą zupę, tą kawę, po co w ogóle tu siedzi z nami. Nie możemy tak widzieć samego siebie, nas wszystkich, dlatego że każdy z nas był kiedyś niemowlakiem, noworodkiem, był kiedyś tym maluchem, który wywoływał radość w rodzinie, że dobiegł do mamusi, która wyciągnęła ręce, i każdy z nas kiedyś będzie tą babcią czy tym dziadkiem, który będzie miał ogromny problem, żeby osłodzić herbatę i nie rozsypać tej łyżeczki po stole. Gdy mówimy o tolerancji, to patrzmy na osoby starsze przez pryzmat nas samych. Nie bójmy się ich, bo co byśmy nie zrobili, to jeżeli wyrokiem najwyższego dożyjemy do ich wieku, to pewnie będziemy bardzo podobnie wyglądali w naszej sprawności jak oni.
Tutaj słusznie kolega tak obrazowo mówi i coś jest rzeczywiście, że jak byliśmy mali, byliśmy na wózku i jak jesteśmy już bardzo, bardzo duzi, to też jesteśmy na wózku. I to jest piękne. Teraz to trzeba zrozumieć, będąc niepełnosprawnym, że bycie niepełnosprawnym, chociaż jest trudne, jest w rzeczywistości piękne. Jest pewnym, tutaj pan redaktor, pan Grzegorz o tym mówił, o tym optymizmie, którego mu użyczali, którym go obdarowywały osoby niepełnosprawne. Właśnie. My, jako ludzie sprawni, możemy się od osób niepełnosprawnych wielu rzeczy nauczyć. Ale też jest prawda taka, że żebyśmy potrafili i mogli się od nich nauczyć, musimy spróbować dotrzeć do tych osób. Musimy te osoby wielokroć zamknięte u siebie w domach, zamknięte w swoich przestrzeniach. Osoby, które boją się wychodzić z domu, bo boją się tej nietolerancji, niezrozumienia. Musimy te osoby odnaleźć, zidentyfikować i powiedzieć, jesteśmy tacy sami i możemy razem coś zrobić.
A może, jeśli Państwo pozwolicie, odwołam się do słowa, które chwilę wcześniej powiedział mój przedmówca. Z tym pięknem niepełnosprawności to zachowałbym pewną ostrożność, bo oczywiście to jest raczej naturalna kolej rzeczy. Może piękno zarezerwujmy jednak dla pewnych szczególnych doznań estetycznych i osoby, które są niepełnosprawne, niech poczuwają się, że są naturalne, że są takie same naturalnie ludzkie, jak ci, którzy są w stanie dobiec do uciekającego autobusu. Proszę Państwa, wspomniana tu przez kolegę i przez nas wcześniej pewna izolacja społeczna, to jest problem coraz większy. Wspomnieliśmy sobie o aspekcie etycznym, wspomnieliśmy sobie gdzieś tam wstępnie o aspekcie również ekonomicznym, że to uzależnienie osoby niepełnosprawnej od pomocy osób trzecich i wikłanie się osób trzecich w pomoc jest na pewno dużym problemem ekonomicznym dla tej całej rodziny, bo to jest możliwość poświęcenia coraz większej części czasu tej osobie, a nie możliwość wykonania innych czynności. A świat, w którym żyjemy, jest również światem materialnym, nie jest tylko światem duchowym. Musimy dbać też o wszystkie nasze potrzeby materialne. Stąd zbliżając się do jakiejś konwencji mówienia, co możemy zaoferować. Proszę Państwa, możemy zaoferować jako współczesna medycyna wiele naprawdę fantastycznych rozwiązań, które z jednej strony podtrzymają pewne pozytywne reakcje organizmu, podtrzymają ten organizm w utrzymaniu jak najdłużej dobrej funkcjonalności, bo i o tym powinniśmy myśleć. Jest stara medyczna maksyma, lepiej zapobiegać niż leczyć. Z drugiej strony, w momencie, gdy już wystąpi pewna sytuacja krytyczna, wystąpi uraz, wystąpi choroba, pozwolą one uzyskać optymalny poziom funkcjonalności, czyli tej samoobsługi, aby jak najdłużej utrzymać jakość życia na wysokim poziomie. Nawet jeśli ta jakość życia takiej osoby w naszym tak zwanym zdrowym rozumieniu bardzo jest niska.
A przechodząc też do warstwy takiej bardziej konkretnej, jest bardzo poważny problem, bo tak jak żeśmy mówili wcześniej, jest wiele akcji poświęconych niepełnosprawnym, ale to są akcje, akcje świadomościowe najczęściej. Natomiast też jest prawda taka, że mamy wiele instytucji ukierunkowanych, wiele podmiotów nastawionych na różne formy pomocy dla różnych niepełnosprawności. Ale te działania są działaniami rozproszonymi. Nie są to działania zintegrowane. Mówiłem o tym poprzednio, mówiliśmy o tym wcześniej, że wielkim problemem jest kwestia identyfikacji tych osób, które mogą w obecnym systemie prawnym skorzystać z przysługujących im praw. Ludzie nie wiedzą, że mają prawa, że te prawa im państwo gwarantuje, że mogą je nieodpłatnie albo za minimalną odpłatnością wykorzystać. I to jest niesłychanie ważny problem. Problem braku świadomości, braku tej edukacji, tej wiedzy, że mamy prawa i nasze prawa, mamy prawo się domagać, żeby były respektowane.
Zdarzyło mi się opiekować, leczyć, współżyć społecznie z osobą, która doznała bardzo ciężkiego urazu rdzenia kręgowego. Była to osoba, która z punktu widzenia naszego, medycznego, na pewno nigdy nie będzie w stanie spokojnie stać. Na pewno nigdy nie będzie w stanie spokojnie i samodzielnie iść. Wykonano całą serię badań, wykonano całą serię pewnych działań rehabilitacyjnych i uznano, że ta osoba skazana już jest na ciągłe leżenie, na ciągłe przebywanie w pozycji horyzontalnej, w łóżku. Po pewnym czasie okazało się, że trafiłem na lekarza, który opiekował się tą osobą, wymieniliśmy uwagi, zauważyliśmy możliwość pomocy. Ta pomoc polegała na tym, że istnieją pewne urządzenia ortotyczne. Ortotyka to taka gałąź ortopedii, gałąź nauki lekarskiej, która mówi o wyposażaniu osób i o dobieraniu sprzętu, który pozwala wspomagać pracę istniejących narządów ciała. W przeciwieństwie do protetyki, to inny termin, którym stosujemy czy opisujemy sytuację, w którym zastępujemy nieistniejącą strukturę ciała urządzeniem zewnętrznym bądź wewnętrznym, czyli na przykład protezą stawu biodrowego. Proszę Państwa, ta osoba uzyskała pewne urządzenie, uzyskała pewien trening i z pozycji leżącej udało nam się tą osobę, to brzydkie słowo, spionizować. Udało nam się tę osobę postawić na jej własnych nogach. Czy było to szczęście? Dla nas ogromne. Dla tej osoby też. I to nie tylko w sferze psychicznej, również w sferze biologicznej. Człowiek jest przystosowany do przebywania w różnych pozycjach, w pozycjach stojących, siedzących, a nie tylko leżących. Jest takie stare ludowe przysłowie, które mówi o tym, że łóżko wyciąga. I coś w tym jest z prawdy, drodzy Państwo. Pacjent, który siedzi, pacjent, który może stanąć, mimo że oczywiście po zabraniu tych zewnętrznych urządzeń, czyli tych zespołów pionizacyjnych, na pewno by się przewrócił. Ale on stał, zaczął patrzeć na świat znowu z tej perspektywy, którą my wszyscy tak sobie cenimy, mówiąc, że jesteśmy ludźmi, czyli patrzymy z pozycji naszej głowy, naszych oczu na cały świat nas otaczający. Starajmy się wykorzystać to, co wspomniał mój kolega wcześniej, te możliwości. Każdy z lekarzy, z którymi Państwo się spotykacie, każdy z lekarzy, z którymi Państwo współpracujecie, taką poradę Państwu na pewno udzieli i wskaże, jak można sobie pomóc.
A przynajmniej powinien. Za chwilę, drodzy Państwo, o tych prawach. Od Pana Piotra będziemy oczekiwali tej zestawu tego, co, takich podstawowego vademecum, jakie prawa mamy, gdzie szukać pomocy tak naprawdę. A potem będę chciał zapytać Pana doktora, właściwie, no bo znów ta pomoc osobom niepełnosprawnym kojarzy nam się, sprowadza do tej wymienianej przeze mnie laseczki, kuli, balkonika i ewentualnie wózka. A tego jest zdecydowanie więcej sposobów na pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją, zwłaszcza ruchową, jest mnóstwo. I o takich kilku przykładach będziemy, drodzy Państwo, za kilka minut rozmawiać. Zaczniemy od prawa.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
I've been through
Drodzy Państwo, Pan Piotr Kłys, Panie Piotrze, to sam Pan powiedział, że nie mamy zielonego pojęcia, jakie mamy prawa, a praw mamy bardzo dużo. Nie mamy zielonego pojęcia, jakie są faktycznie możliwości, które niekoniecznie muszą się wiązać z naszymi wielkimi wydatkami. To znaczy, że Pan to wie. Zamieniamy się w słuch. Prosimy o wykład w 10 minut.
No, 10 minut to jest bardzo dużo czasu. Spróbujemy zrobić to krócej, żeby Państwa nie zanudzić, a wystarczy, że zaczniemy od tego, że nasze prawa jako osób niepełnosprawnych regulują 2 ustawy i 6 rozporządzeń. Trudno, żeby w 10 minut cytować tylko teksty prawne, które są hermetyczne, trudne i nudne, szczerze powiedziawszy. Natomiast sprowadza się to do kilku takich najważniejszych elementów. Mianowicie, każda osoba ubezpieczona, każda osoba niepełnosprawna ma zagwarantowane przez państwo polskie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i różne środki pomocnicze. Pytanie, co to są te przedmioty ortopedyczne, bo często się o tym nie wie. To są, tak jak to słyszał tutaj mówić kolega, to są w przypadku różnego rodzaju inwalidztwa w okresie chorób, środki, które na przykład protezy, kule, wózki, parapodia, czyli urządzenia ułatwiające pionizację bądź chodzenie, materace przeciwodleżynowe, różnego rodzaju takie środki, które należą się nam jako osobom ubezpieczonym. Praktycznie wszystkie osoby w Polsce są osobami ubezpieczonymi. Pytanie, czy wszystkie te osoby mają dostęp i mają potrzebne, należne im, ułatwiające funkcjonowanie codzienne, życie, sprzęty. Nie. Co zrobić, żeby takie urządzenie, sprzęt uzyskać? Przede wszystkim można zwrócić się do lekarza. Do lekarza bądź pierwszego kontaktu, bądź do lekarza specjalisty, neurologa, ortopedy, tego, kto wystawi odpowiednie zlecenie, co jest potrzebnego. No bo trudno jest w sytuacji, gdzie mam na przykład niepełnosprawne ręce, żebym korzystał na przykład z wózka. Bo to jest niepotrzebne. Ale lekarz wie, co jest mi w tej sytuacji potrzebne. Ale ja mam prawo zażądać od lekarza, żeby mi ułatwił funkcjonowanie. Czasem lekarz może nie wiedzieć, co jest w tym momencie najnowszego na rynku, co jest najbardziej potrzebne. Można się wtedy zwrócić do wyspecjalizowanych ośrodków, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków fizjoterapii, rehabilitacji. Można się zwrócić do różnego rodzaju podmiotów prawnych, które zajmują się właśnie pomocą dla niepełnosprawnych, które zajmują się osobami wymagającymi jakiegoś wsparcia, ażeby udzieliły pomocy, udzieliły informacji. Najczęściej procedura wygląda w ten sposób, że zwracam się Będąc pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwracam się i otrzymuję skierowanie do specjalisty. Specjalista, neurolog, ortopeda, rehabilitant wystawia mi tak zwane zlecenie na jakiś środek ortopedyczny, na jakiś środek zabezpieczający moje potrzeby, ułatwiający mi funkcjonowanie. Z takim zleceniem albo sam pacjent, sam niepełnosprawny, albo ktoś z jego najbliższych udaje się do najbliższego punktu Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym Narodowym Funduszu Zdrowia...
Słyszę, że nie ma pieniędzy.
Nie. W tym Narodowym Funduszu Zdrowia ten zlecenie, ten druczek zlecenia określony rozporządzeniem ministra jest potwierdzany, a potwierdzenie polega na tym, że sprawdzane jest, czy istotnie jest taki lekarz, czy istotnie jestem objęty ubezpieczeniem. I jest wpisywana kwota refundacji przez NFZ. Akurat tak się w Polsce składa, że na zaopatrzenie dla osób niepełnosprawnych są środki zabezpieczone w budżecie państwa, w budżecie NFZ-u. Nie znam przypadku, nie słyszałem o takim przypadku, tutaj się zwracam do mojego kolegi, czy zdarzył się choć raz przypadek, ażeby kogoś odesłano z kwitkiem, twierdząc, że nie mamy pieniędzy i nie zaopatrzymy na przykład w materac przeciwodleżynowy czy pieruchomajtki.
Proszę Państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje wieloma programami terapeutycznymi, w których realizowane są zaopatrzenia ortotyczne, ortopedyczne, protetyczne pacjentów. Oczywiście szczupłość środków, które w Polsce funkcjonują w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, może co najwyżej spowodować wydłużenie w czasie realizacji. Decyzję, merytoryczną decyzję o potrzebie przyznania sprzętu podejmuje lekarz, który wypisał ten wniosek, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź lekarz specjalista. I to on jest przekonany etycznie, moralnie oraz prawnie o potrzebie zastosowania tego środka. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje tą deklarację lekarza i w ramach posiadanych środków umożliwia dostarczenie pacjentowi tegoż sprzętu. To jest podobna sytuacja jak w sytuacji, gdy idziemy do apteki, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia współpłaci za przepisywane nam leki i te leki są nam wydawane. A to oczywiście problemem jest.
No tylko troszeczkę, panie doktorze, jest sytuacja z lekami chyba jednak dużo prostsza, bo jednak w aptece ryzyko nie zwrócenia pieniędzy przez NFZ, jeśli ich zabraknie, ponosi aptekarz i wiemy, że chyba 2 czy 3 lata mamy jakoś spokój w tym względzie, ale pamiętamy jeszcze kilka lat temu takie sytuacje, kiedy apteki buntowały się i mówiły, że nie będą realizować recept, bo nie ma refundacji ze strony i jeszcze chyba wtedy kas chorych. Natomiast tutaj, żeby nie było tak idealnie, to ja tak ten odrobinę dziegciu wrzucam w to wszystko, bo wie pan doskonale, że niestety ten czas czasami jest szalenie ważny.
To jest, proszę państwa, problem naszego firmy, przedsięwzięcia, no inicjatywy właśnie naszej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tak się może zdarzyć, ale ten problem nie dotyka pacjenta. Ten problem nie dotyka pacjenta, ponieważ jest to problem braku środków finansowych, jest problemem na styku pomiędzy NFZ-em, Narodowym Funduszem Zdrowia, a firmą, bo to nie NFZ wydaje środek dla ortotyczny, tylko wydaje to jakaś firma, przykładowo taka jak nasza. I to my się rozliczamy z NFZ-em i to jest nasz problem, czy nam NFZ zapłaci, czy nie, a nie jest to problem pacjenta. Pacjent ma prawo.
Może chciałbym tutaj dodać kilka elementów. Przede wszystkim całe wspieranie czy wsparcie procesu terapeutycznego, procesu rehabilitacyjnego dla pacjenta, prowadzone pod okiem, pod nadzorem lekarza, jest pewnym procesem. To lekarz decyduje, oceniając stan kliniczny, potrzeby i możliwości pacjenta, jaki sprzęt, w którym momencie i w jakim terminie pacjentowi jest potrzebny. I tak jak możemy zaakceptować sytuację, że pewien sprzęt, który służy poprawie komfortu życia, może być odsunięty w czasie tydzień, 2, 3, bo mówimy mniej więcej o takich terminach. Tak oczywiście lekarz i urzędnik Narodowego Funduszu Zdrowia wie, że zaopatrzenie ortotyczne stosowane w przypadku na przykład niewydolności, niestabilności więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, które jest powikłaniem urazu albo jest wynikiem pewnych zmian w zakresie układu narządów ruchu, dla tej osoby, która musi zachować zdolność lokomocji jest zaopatrzeniem wydawanym prawie że natychmiast. Także ja nie chcę bronić tutaj sytuacji Narodowego Funduszu Zdrowia, nie chcę go też atakować, nie chcę też twierdzić, że jest fantastycznie w tych wszystkich relacjach, ale pragnę zwrócić uwagę Państwa, że od pewnego czasu istnieje sytuacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie blokuje, pozwala realizować wszelkie recepty obejmujące tą sferę zaopatrzenia ortotycznego, dlatego że ilość środków tam zgromadzona w tej chwili te potrzeby zaspokaja.
Ja z perspektywy funkcjonowania 11 rok reformy służby zdrowia, bo w 90...
O której reformie pan mówi, bo tak już ze trzy mieliśmy.
Nie, reforma była tylko jedna, szczerze powiedziawszy, ona była później modyfikowana. Była tylko jedna, jedyna reforma w 99 roku, w 98 roku,
a potem
obowiązująca od 1 stycznia 99 i potem była modyfikowana, ale zasady tej reformy się nie zmieniły. W każdym razie od początku funkcjonowania tej reformy w tej chwili rzeczywiście, jeżeli chodzi o realizację zabezpieczenia potrzeb niepełnosprawnych, NFZ uważam, że zachowuje się bardzo dobrze i współpraca z NFZ-em jest, układa się wyśmienicie i wykorzystajmy tą możliwość. Wykorzystajmy tą możliwość, żeby dotrzeć z informacjami do osób, że mogą skorzystać z takiej pomocy. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w każdym oddziale NFZ-u funkcjonuje Biuro Rzecznika Praw Ubezpieczonych. I Rzecznik Praw Ubezpieczonych, ja no nie chcę tutaj być, że tak powiem, reklamą, nie wiem jak to nazwać, nie chcę wykonywać reklamy na rzecz NFZ-u, ale taka jest prawda, że ten Rzecznik Praw Ubezpieczonych w oddziałach NFZ-u udzieli Państwu szczegółowych, jest w stanie udzielić szczegółowych informacji o tym, co się należy, na jakich warunkach, jakie są zasady finansowania, refinansowania, bo jak powiedziałem, wiele razy jest tak, że pacjent za niektóre sprzęty nie musi płacić niczego, a jeżeli płaci, to są naprawdę niewielkie odpłatności.
Dobrze, panowie, idźmy do konkretów, ponieważ tak jak państwo, panowie powiedzieli na samym początku, to jest i firma, i instytucja, powiedział pan jako prawnik, jurysta i dyplomata, dyplomatycznie zabrzmiało. Wy macie pomysły również na to, żeby znaleźć środki, czy też pomóc znaleźć środki w sytuacjach, kiedy chodzi o sprzęt, który zdecydowanie przekracza możliwości refundacji z NFZ-u, rozumiem. Panie Piotrze, jakie są to możliwości?
Pan Bóg pozwolił, że od dłuższego czasu prowadzę fundację zajmującą się pomocą dla osób dotkniętych nie tyle niepełnosprawnością, ile różnymi rodzajami krzywdy. Osób dotkniętych przestępstwami, nieprzestępstwami, różnymi problemami. I takie jest powiedzenie mądre, kiedy Pan Bóg daje, to i daje na. Jakoś tak się składa, że można wykorzystać, spiąć kilka instytucji i osób dobrej woli, że można wspólnymi siłami zabezpieczyć komuś potrzeby, czyjeś potrzeby. Dam Państwu taki przykład. Wiele osób, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, nie stać na zakup jakiegoś sprzętu, jakiegoś materiału. Mogą się wówczas zwrócić do różnych organizacji pozarządowych najczęściej, które są w stanie im pomóc w zabezpieczeniu tych potrzeb. Można się zwrócić, można znaleźć katalog takich organizacji zarówno w internecie, jak i w różnych miejscach, w różnych punktach. Myślę, że takim dobrym pomysłem jest na przykład nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy niepełnosprawnymi a parafiami. Na przykład o swoich prawach można uzyskać, do kogo się zwrócić o pomoc, gdzie się skontaktować, zwrócić się do swojego księdza proboszcza. To jest taka najprostsza, najkrótsza droga, bo ksiądz proboszcz czy ksiądz wikary wyznaczony przez niego będzie w stanie pomóc i wskazać, dobrze, trzeba się zadzwonić tu, zadzwonić można tu, można zwrócić się o pomoc tutaj, oni wam powiedzą, oni powiedzą co i jak. Z naszej strony, jako firma San Egidio Kormet, jesteśmy w stanie zagwarantować dostęp do tych informacji dla poszczególnych parafii, dla wszystkich księży, żeby ułatwić tą transmisję, żeby ułatwić ten kontakt.
Oczywiście patrząc na ilość sprzętu, pan redaktor był łaskaw wcześniej wspomnieć o tym, że ten rozwój techniki zaowocował rzeczywiście wieloma możliwościami dla pacjentów. Proszę Państwa, w firmie, którą mam przyjemność prowadzić tutaj razem z moim szanownym kolegą, takich przedmiotów, takich możliwości mamy ponad 2000. To tak dla zobrazowania. Od drobnych elementów, które wspomagają pracę małych, mniejszych struktur stawowych, stopy, stawów skokowych, kończyny dolnej, stawów kolanowych, przez cały obszar kręgosłupa, przez cały obszar kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, czy mówiąc inaczej, od stóp do głów. Czemu to wszystko ma służyć? Temu, że prawie nigdy nie jest chory tylko jeden region naszego ciała. Jeżeli ktoś odczuwa dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, to być może jest to tak zwany ból odniesiony, być może w trakcie badania lekarskiego okaże się, że jego problemem to jest nierówna długość kończyn. Daję Państwu przykład. I lekarz, badając pacjenta, podejmie decyzję, iż trzeba wyrównać długości kończyn. Oczywiście często w środowisku lekarskim pada znane pytanie, jeżeli ktoś ma jedną nogę krótszą, to czy to oznacza, że ma drugą dłuższą? To jest oczywiście kwestia stałego pytania, na co zwracamy uwagę. Bardziej logicznym byłoby stwierdzenie, że dobrze by było mieć obydwie kończyny dolne tej samej długości, choć anatomicznie rzecz biorąc zdarza to się naprawdę dosyć rzadko. To może taka ciekawostka. Patrząc na człowieka chorego, lekarz ocenia prawdziwe, czy próbuje dojść prawdziwych przyczyn jego dolegliwości, jego niepełnosprawności. Często to jest tak, że te pierwsze dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym bagatelizujemy. One mogą być początkiem, wskazówką pewną dla lekarza istnienia procesu, negatywnego procesu związanego z przestrzennym ułożeniem struktur kręgosłupa. Aby zapobiec dalszym rozwojom choroby, aby zapobiec progresji, czyli powiększaniu się tej zmiany, stosujemy wiele z tych zaopatrzeń ortotycznych. To nie jest tak, że należy mieć ogromnie ciężką dolegliwość, żeby założyć sobie gorset, jak on się zwykle ludowo nazywa.
Tutaj jest też wiele przypadków takich, że pewne rzeczy, na które uważamy, że no już tak jest, bo mamy swoje lata, bo mamy swoje dolegliwości, to już tak musi być, no jestem po 40, budzę się, nic mnie nie boli, to znaczy, że jestem na tamtym świecie. Nie, nieprawda, tak nie jest. Tak nie jest. My nie wiemy o tym, że może być tak, że jest na przykład różnego rodzaju cały wybór środków wspomagających nasze bolące stawy, odciążających nasze bolące stawy, czy to są stawy kolanowe, czy skokowe, czy odciążających nasze aparat chodzenia, kręgosłup. Jak mnie boli, to znaczy, że jest to sygnał, że coś jest nie tak. Ale ten ból nie musi być mi przypisany na stałe. Ja mogę spróbować zawalczyć, żeby nie pogarszał się mój stan. Tutaj się pojawia cały zestaw środków ochronnych, środków profilaktycznych. To są różnego rodzaju środki wspomagające, na przykład odciążające chodzenie. Tak jak zacząłem mówić, sam byłem doświadczony poważną, jestem grubasem, mam dużą nadwagę, w związku z tym wiem, co to jest za problem chodzenie i bolące nogi. I rzeczywiście wiem, jakim jest dużym plusem możliwość zastosowania ortezy, która mi odciąży na przykład staw kolanowy, gdzie nie jest ten staw opuchnięty, obolały, dlatego że moja noga opiera się na jakimś sprzęcie technicznym.
Ale myślę, że tutaj, panie doktorze, panu Piotrowi byśmy zaaplikowali przede wszystkim ćwiczenia, prawda?
Natomiast ja mam tutaj,
jest za 20:23, mamy 15 minut jeszcze. Ja chciałbym się zapytać pana doktora. Medycyna idzie tak jak się mówi, do przodu. Ja przejrzałem przed chwilą wasz katalog, bo mamy taki katalog, dostępny również w internecie, podejrzewam, na której ze strony, jeżeli to pewnie na koniec będziemy Państwu mówić, czy nie, nie ma, czy. Ale jeżeli Państwo będą zainteresowani, to będziemy Państwa kontaktowali, bo firma ma swoją siedzibę również w Siedlcach.
Ma. To prawda.
Przy ulicy, już tu szybciutko sprawdzamy.
Starowiejskiej 15 na terenie miejskiego szpitala.
Starego szpitala. Stary szpital albo szpital miejski. Ale rozmawiamy tutaj o sprawach prostych, bo pan Piotr mówi o pewnych odciążeniach, o pewnych wspomaganiu. Teraz pytanie, ja chciałbym zadać bardziej może, że tak powiem, drastyczne. Czy istnieje dziś takie schorzenie, które dotyka człowieka, na które jeszcze nikt niczego nie wymyślił, żeby temu człowiekowi pomóc? Czy istnieje jakaś forma niepełnosprawności, której nie można byłoby ulżyć, nie można
Panie
byłoby pomóc?
Redaktorze, szanowni państwo, gdyby...
Pytam się o granice medycyny.
Gdyby tak się zdarzyło, oczywiście granice medycyny to granice człowieczeństwa, granice ludzkości. Gdyby tak się zdarzyło, że pojawia się schorzenie, w którym jedyne, co możemy zrobić, to rozłożyć ręce w geście kompletnej rozpaczy, to byłby koniec człowieczeństwa. Nigdy i nigdzie nie ma takiego stanu w relacji między dwojgiem ludzi, między lekarzem a pacjentem, aby przynajmniej jeden z nich, lekarz, powiedział: ja już swoją misję skończyłem. Nawet jeżeli to jest 30 sekund przed dramatycznym odejściem z tego świata. Zawsze, zawsze jesteśmy do drugiego człowieka. W przypadku chorób, w przypadku ortopedii, w przypadku neurologii, w wielu wypadkach mamy oczywiście do czynienia ze stanem chorobowym, który jest stanem nieodwracalnym. Ale pragnę bardzo mocno podkreślić, nieodwracalny to nie oznacza skazany na jakikolwiek bezsens pomocy. Pomoc, bycie obok, współdziałanie, podpieranie się współczesną techniką, której możliwości są naprawdę bardzo duże, jest naszym obowiązkiem do ostatniej sekundy.
Czyli generalnie możemy powiedzieć, że te sytuacje, które choćby nawet tego młodego człowieka, który chyba w wypadku motocyklowym stracił praktycznie możliwość władania swoim ciałem, została mu tylko i wyłącznie głowa, i prosił w którymś momencie eutanazję. I tam był taki przykład, że można było załatwić wózek, który go spionizował, który go uruchomił, który, dzięki któremu poczuł się na nowo potrzebny i sprawny. To są sytuacje wcale nie jak z bajki.
To nie są sytuacje jak z bajki, to są sytuacje z naszego życia. Fundacja pani Anny Dymnej, która wykonuje bardzo ogromną pracę właśnie w przełamywaniu tych barier niemocy. Jemu już na pewno pomóc nie możemy. W przykładzie, który zacytował pan redaktor, ukazała nam jedno. Nie tylko, że można pomóc, ale ten człowiek odzyskał to, co spowodowało, że stał się bardziej wartościowy, być może od wielu innych. Odzyskał sens i wiarę w samego siebie, w życie.
Tu jedna ze słuchaczek pisze o tym, że jest osobą niepełnosprawną i jeździ na rehabilitację, bo to też jest taka rzecz, która jest bardzo ważna, zwłaszcza jeśli chodzi już o te schorzenia, gdzie można usprawnić, gdzie można, już nie, może nie tyle przywrócić pełnię zdrowia, ale na pewno usprawnić człowieka, a więc przede wszystkim to leczenie ruchem. I ona mówi, że no przeżywa tam też poważne problemy, gdyby nie terapeuta, to też bałaby się tam jeździć, czy wstydziłaby się tam jeździć. To rzeczywiście jest problem, znów, o którym wcześniej mówiliśmy, ale przeglądając tą ofertę, też widzę, że to nie jest tylko i wyłącznie oferta sprowadzająca się do protez, czy też to, co wy nazywacie panem ortez, ale również do sprzętu rehabilitacyjnego, który można samemu w domu sobie praktycznie zainstalować.
Tutaj znowuż muszę się przed konkretami odwołać do słów Jana Pawła II. Jan Paweł II, który, nie ukrywam, że jego przesłanie, jego świadectwo, jego nauczanie życiem było dla nas inspiracją, było dla nas zobowiązaniem. W orędziu na szósty Dzień Chorego, Światowy Dzień Chorego, napisał takie fenomenalne zdanie, które jest rzadko kiedy podkreślane. Pracować w dziedzinie ochrony zdrowia nie znaczy jedynie walczyć z chorobą, ale nade wszystko podnosić jakość ludzkiego życia. I dlatego w naszej ofercie, w naszej propozycji są nie tylko rzeczy stricte, które byśmy powiedzieli, że są medyczne, tak? Że to są zabezpieczenia typu ortezy wewnętrzne, jakieś protezy stawu biodrowego. Nie. To są rzeczy, które ułatwiają normalne, codzienne funkcjonowanie.
Proszę państwa, niepełnosprawność to bardzo szerokie pojęcie. W tej niepełnosprawności mieści się cały zakres ludzkiego cierpienia, a ludzkiej trudności egzystencji. Dzisiejszy świat to świat prędkości, świat super szybkich kolei, super szybkich telefonów, wszystko jest super szybkie. Najwolniejszy w tym wszystkim jest człowiek i ma on coraz większą rozpiętość pomiędzy super szybkością a jego możliwościami. Pamiętajmy też, że takie brutalnie brzmiące słowo umiesz liczyć, licz na siebie, nie zwalnia nikogo z nas od wzięcia również odpowiedzialności i funkcjonowania tak długosprawnie, jak samemu potrafię. I do tego celu służy wiele z urządzeń, które każdy z Państwa lekarzy prowadzących Państwu wskaże. Od prostych elementów, które pomagają uchwycić tą łyżkę tej babci, dziadkowi, którego sobie już tutaj dzisiaj raz przywoływaliśmy, po urządzenia, które pomagają zachować higienę osobistą, nawet osobom, które nie muszą jeszcze jeździć na wózku inwalidzkim. Zresztą fatalne słowo wózek inwalidzki występuje w języku polskim. Słowo wózek słownikowo dotyczy urządzenia do przewożenia przedmiotów. Anglicy nazywają to wheelchair, czyli krzesło z kołami, prawda? Fotel z kołami. Myśmy nazwali to wózkiem. U nas w ogóle tak bardzo łatwo przypisuje się osobom niepełnosprawnym jakąś tam znaczy inne miejsce w szeregu.
Język dotyczący niepełnosprawności jest rzeczywiście okrutny.
Prawda?
Jest okrutny. Jest po prostu naznaczony okrucieństwem. Tam nie ma żadnej sympatii, żadnej empatii tutaj.
Niestety.
Rzeczywiście.
Sprawnie inaczej.
No tak, następne. Niepełnosprawni, sprawni. Generalnie uciekamy od słowa kaleka,
ale
generalnie cały czas nam to słowo gdzieś tam w głowie się pałęta, bo po prostu nie potrafimy wymyślić niczego innego, bardziej ciepłego i oczywistego. Panowie, jeszcze raz wracając do tego waszego pomysłu na tą firmę. Mówiliśmy o tym, że oczywiście tę informację można znaleźć u księży proboszczów. Mówiliśmy o tym, że to są różnego rodzaju, świadczycie różnego rodzaju pomoc, bo też ja troszeczkę was proreklamuję, jakby nie chcecie, bo są też i owe łóżka. Są również to, co jest dużym problemem dla rodzin, bo też nie mówmy tylko i wyłącznie, że są to sprzęty, które są nakierowane na osoby, które ich potrzebują, ale prosta rzecz jak dźwig, ja nie wiem, czy to fachowo używam takiego słowa.
Tak, to jest pewnością. To są takie urządzenia, które pozwalają nam dźwigać osobę chorą bez nadmiernego wysiłku.
Dokładnie. Tu pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia wielokrotnie z takimi sytuacjami, że rodzice się starzeją, tracą siły, a dziecko, czy też, które było małym dzieckiem niepełnosprawnym, w tej chwili to jest już dorosły człowiek. Generalnie przeglądając tą waszą ofertę i no, mając jakąś tam orientację z tego, co faktycznie dziś medycyna potrafi wyczynić, można powiedzieć, że ośrodki, takie specjalistyczne ośrodki, w którym zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, gdybyśmy mieli zdrowe rodziny, gdybyśmy mieli te normalne relacje, są zbędne. Bo dlatego, że dzisiaj
powinny być one ograniczone do absolutnego minimum. Dzisiaj naprawdę to wsparcie, które zdrowa rodzina, emocjonalnie zdrowa rodzina może zapewnić, mogłaby zapewnić osobie niepełnosprawnej. Oczywiście to jest bardzo szeroki problem, bo jeżeli mieszkamy na 24 metrach kwadratowych i mamy się tam pomieścić i jeszcze opiekować osobą niepełnosprawną, w naszej rodzinie jest pewnie trudny. Ale zgadzam się z panem redaktorem. Jeżeli wrócilibyśmy do zdrowych, do normalnych zasad, to oczywiście. My się rodziliśmy przez pokolenia w domu i w domu umieraliśmy. Wynalazek porodów poza domem i wynalazek śmierci poza domem jest stosunkowo nowym, w cudzysłowie, odkryciem cywilizacji. Mhm.
Wy macie pomysł tutaj, że jak ludziom pomóc, bo pan Piotr mówił, że nie zajmujecie się tylko i wyłącznie oferowaniem i rozliczaniem się z NFZ-em. Macie pomysł na to, żeby wypożyczać ten sprzęt również?
Mamy pomysł nie tyle, żeby wypożyczać, dlatego że trudno sobie wyobrazić w przypadku niektórych sprzętów. Nie chcemy wchodzić w obszary, które już funkcjonują. Istnieje wypożyczalnia sprzętu. Natomiast są sprzęty, których nie można wypożyczyć. Ewentualnie inaczej. Można wypożyczyć, ale jest to sprzęt na tyle intymny, że jego wypożyczenie jest obarczone pewnym dyskomfortem. A osobie wymagającej takiego sprzętu ten komfort jest niesłychanie zależny, że jest to osoba pierwszej kategorii, tej świadomości. W związku z powyższym spróbujmy najpierw nie zajmować się wypożyczaniem, spróbujmy się najpierw zajmować tym, żeby dotrzeć do ludzi z potrzebną pomocą. Bo to jest najważniejsze. Bo sama wypożyczalnia to jest za mało. Najważniejsze jest to, żeby ludzie wiedzieli, że mają prawo, że mogą skorzystać. Kończąc, powiem tak, jesteśmy w rozgłośni katolickiej. Nas wszystkich, ludzi, symbolem może być ten słynny, nie tylko dobry Samarytanin, ale może być przymuszony, ale czyniący tak dużo dobrego dla cierpiącego, niepełnosprawnego drugiego człowieka, Szymon z Cyreny. Żeby po prostu pomóc. To naprawdę dużo nie kosztuje. Kosztuje tylko troszkę zaangażowania, troszkę dobrej woli, troszkę chęci, żeby dostrzec w drugim człowieku człowieka.
Proszę Państwa, patrząc na to z punktu widzenia medyka, lekarza, z punktu widzenia osoby, która na co dzień styka się z cierpieniem, poruszyliśmy wiele aspektów. Aspekty formalne, merytoryczne, medyczne, biologiczne, aspekty wykluczenia. Spójrzmy na to oczyma siebie siedzącego na tym wózku. Jeżeli widzimy gdzieś obok osobę chorą, osobę, której trzeba pomóc, to raczej wyciągnijmy do niej, bo wyciągamy de facto do siebie być może w przyszłości pomocną dłoń. Poinformowaliśmy o możliwościach kooperacji, o możliwościach dostarczania tych rozwiązań. Prawie wszystkich księży, dziekanów diecezji. Poinformowaliśmy bardzo wielu lekarzy o możliwości tego typu współdziałania dla dobra chorego. Informujemy i Państwa dzisiaj, że Wasze zdrowie może być wspierane również i w tej formie. Mam nadzieję, że w tych trudnych SMS-ach, które przychodziły do studia, w tych SMS-ach, które mówiły nam o tym, że najlepiej to ja się czuję, jak siedzę u siebie w domu i nie muszę się z nikim skontaktować, skonfrontować, nie będziemy już widzieli tego lęku przed wyjściem do niepełnosprawnych na zewnątrz, bo zamknięcie się zwykle powoduje, że klamka jest po obydwu stronach drzwi.
A czasem możemy nawet, bo takie przypadki też już były, zaobserwować pewną zazdrość wobec osoby niepełnosprawnej, która porusza się jakimś naprawdę na poziomie, wydawałoby się, że kosmicznym sprzętem, wózkiem tak zwanym inwalidzkim, który jest naprawdę wysokiej jakości, które no jeszcze nie mamy ich tak łatwo dostępnych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale daj Boże, że i to będzie.
Panowie, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, z kilku SMS-ów taki mniej więcej wątek przebija. Ktoś napisał, że wielokrotnie nie tyle jest potrzeba terapeuty, nie tyle zaopatrzenia w różną pomoc, ale bardzo często potrzebny jest psycholog przede wszystkim.
Tak jest. Tak
jest. To jest prawda, ale ja myślę, że ten psycholog przede wszystkim powinien odwiedzić najbliższych, tych, którzy na co dzień się stykają, dlatego że to jest olbrzymi ciężar. Też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ci ludzie, którzy zajmują się osobami chorymi, niepełnosprawnymi, poddawani są bardzo szczególnej presji, bardzo szczególnym obciążeniom. I im należy się wielki szacunek i przede wszystkim wielkie wsparcie. Wspierajmy nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również ich rodziny.
I tutaj jest też jeden nasz wspólny apel adresowany w dużej mierze do osób, które najlepiej orientują się w sytuacjach niepełnosprawności, w sytuacjach rodzin, czyli apel właśnie do duszpasterzy, do kapłanów, ażeby osoby, które mają taki problem, mają rodziny, które są doświadczone niepełnosprawnością, tą trudną niepełnosprawnością czyjąś, niech spróbują nas skontaktować z nimi. Żebyśmy się razem skontaktowali, żebyśmy się nawzajem odnaleźli.
Wyjdźmy z tego troszeczkę getta, ja to nazywam, przepraszam brutalnie to słowo, z getta osób i rodzin niepełnosprawnych, dlatego że nazwijmy to wreszcie normalnością i nazwijmy to, co panowie powiedzieli, co pan Piotr Kłys przede wszystkim mówił, że wy macie prawo do tego, żeby społeczeństwo, państwo, jak to będziemy nazywali, wam pomogło. Macie do tego pełne prawo. Od tego istnieje instytucja państwa. Do tego jest ona powołana. Nie po to, żeby utrzymywać polityków, nie po to, żeby dawać poczucie władzy, dawać możliwość podsłuchiwania tego czy owego, tylko po to, żeby pomagać obywatelowi. Oczywiście ja wiem, że teraz troszeczkę jadę idealistycznie, no ale jeśli nie będziemy powtarzali tego w kółko, Macieju, że państwo jest po to, żeby służyć obywatelowi, no to w końcu ktoś uwierzy w to, że rzeczywiście państwo służy tylko i wyłącznie po to, żeby realizować interesy wąskiej grupy, która się dorwie akurat do władzy.
Znaczy interesy tej grupy też.
Nie, uważam, że nie. Odmawiam.
Ale jest pan idealistą, panie redaktorze.
Ktoś musi. Jestem. Nawet blog mam tak nazwę. Okiem niepoprawnego idealisty. Ale ktoś podobno musi być zawsze jakiś idealista. Dobrze. Drodzy państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktowania się z naszymi gośćmi. Zapraszamy serdecznie do kontaktowania się czy za pośrednictwem parafii, czy za bezpośrednio tu w Siedlcach. Stary Szpital Miejski. Pytajcie się państwo o firmę San Egidio. Dobrze teraz mówię. Nie z włoskiego, tylko z łaciny. Tak?
Tak, tak, święty Idzi. Po prostu święty Idzi, patron niepełnosprawnych.
Telefon 644 64585, 644 4585, kierunkowy dosiedlec 25 oczywiście. A dzisiejszymi gośćmi byli pan dr Cezary Lipiński i pan Piotr Kłys. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję generalnie za radiowy głos, panie Piotrze.
No, tak poszarał
pan, poszarał pan tutaj strasznie. Słuchaczki, że tak powiem, nie mogły się pewnie oderwać. Audycję zrealizował Tomek Goska. Żegna się z państwem Grzegorz Skwarek.